Świat ludzkich uczuć.
Dzisiaj powrócimy do jednej z pierwszych audycji z cyklu przygotowań do sakramentu małżeństwa. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z księdzem Robertem Staszukiem na temat autoekspresji, bardzo ważnej także w małżeństwie. Będziemy się zastanawiać nad tym, jak wpływa ona na wyrażanie siebie. Poszukamy odpowiedzi na pytanie, jak cenić i wyrażać siebie. Zapraszam do pozostania z nami do godziny 23. Program realizuje Tomasz Goska.
Kiedy tak patrzysz na mnie i czuję twój lęk, taki sam jak mój, przed nieznanym. Nie wiem, co będzie z nami, nie wiem sam o sobie sam. Patrz, tyle ludzi pobłądziło gdzieś, ich drogi rozeszły się i straciło sens.
Spotykamy się, by mówić o tym, co ma związek z nami, bo mówiliśmy o akceptacji siebie, o wierze w siebie, a dzisiaj będziemy mówić o autoekspresji.
Przygotowujemy te spotkania z myślą o młodzieży, czy o młodych myślących o sakramencie małżeństwa. I tutaj wyszliśmy jako punkt zaczepienia od poczucia własnej wartości. By mówić o miłości do człowieka, najpierw trzeba mówić o miłości do samego siebie, stąd też o wierze w siebie, stąd możemy to ogólnie określić poczuciem własnej wartości. Mówiliśmy o tym, gdzie się poczucie własnej wartości rozwija, w jakim środowisku, w jakim klimacie jest to rodzina, a więc nasze osobiste relacje z ojcem i matką. Natomiast dzisiaj kilka słów chcielibyśmy Państwu powiedzieć, przekazać na temat autoekspresji, bo dlaczego tak? Ponieważ się często mylnie rozumie te dwa pojęcia, autoekspresja czy poczucie własnej wartości. Ponieważ poczucie własnej wartości ma wewnętrzny charakter. To jak ja sam siebie postrzegam, jak ja siebie kocham, jak ja w siebie wierzę. Natomiast autoekspresja jest to sposób wyrażania siebie. I ten sposób wyrażania siebie jest zależny od poczucia własnej wartości. Jest. Jest to pewien skutek, tak to można ogólnie ująć. Ale teraz wiadomo, że w relacjach międzyludzkich to, jak ja siebie widzę wewnątrz, na przykład mój światobrazów, mój dialog intymny, moje uczucia, moje marzenia, moje myśli, potrzeby, wartości, aspiracje duchowe, są ważne i teraz w jaki sposób o nich mówić, jak je osiągać, jak je w sobie rozwijać. Tu będziemy w tym momencie mówić też o autoekspresji. Ona musi też zaistnieć jako konsekwencja poczucia własnej wartości. I w relacjach międzyludzkich szczególnie, kiedy na przykład chłopak, dziewczyna i mają mówić o sobie, mają siebie jakoś wyrażać, mówić o swoich potrzebach, to wiadomo, że jak ktoś jest zalękniony, niepewny siebie, to również i w taki sposób siebie wyrazi, jeśli tak siebie postrzega wewnątrz. Tutaj zjawisko autoekspresji musi być, powinno być łączone, bo nie da się inaczej zresztą, z dynamiką komunikacji w ogóle. Bo jest ta autoekspresja elementem komunikowania się z drugą osobą. Jak to w skrócie wygląda? A tutaj pozwolę sobie to określić. Na przykład nadawca wysyła pewien przekaz w sposób autoekspresywny, a odbiorca przyjmuje go na swój sposób, w sposób selektywny. Potem go interpretuje według swego poczucia własnej wartości. Następnie reaguje werbalnie lub niewerbalnie. To jest też autoekspresja. I nadawca otrzymuje przekaz od odbiorcy i go interpretuje według swego poczucia własnej wartości. I komunikacja znowu się zaczyna od nowa.
No jest to takie kółko, powiedzmy, które...
Tak.
Moja autoekspresja rodzi czyjąś autoekspresję. Tak. Można by do tego spowodować.
Jest to proces, który zawsze trwa między ludźmi, o ile oni się komunikują. I reakcje odbiorcy wywołują nową reakcję ze strony nadawcy, jego nowy sposób wyrażenia siebie. Camus tak to stwierdza, dlatego też chciałbym go przytoczyć. Aby siebie lepiej poznać, trzeba w większym stopniu siebie wyrażać. I myślę, że ma tu dużo racji, bo wyrażając samego siebie, poznajemy się lepiej, najpierw z powodu reakcji drugiej osoby, a następnie dzięki naszym własnym reakcjom. Możemy dużo o sobie się dowiedzieć, gdy siebie wyrażamy. Tutaj też ciekawa myśl, którą przeczytałem, to Orygenes, który mówi tak. Wszystko to, czego nie wyrażamy, odciska się na nas. Bardzo dobre zdanie, bardzo mądre zdanie. Wszystko, czego nie wyrażamy, odciska się na nas. Jest to prawdą. I teraz wielu z nas ma problem z autoekspresją. Dlaczego ma? Są tego różne podłoża. Na przykład brak dobrych wzorców w rodzinie. Nie było osób, rodziców, którzy mogliby w sposób właściwy siebie wyrażać i stąd mogłyby się dzieci od nich uczyć. Albo wpojony w dzieciństwie zakaz zabierania głosu. Albo poczucie bezsilności. Albo nadmierna nieśmiałość. Albo nieprzyjazne lub wręcz wrogie otoczenie. Niezdolność do wypowiedzenia się lub wyrażenia swych uczuć. Obawa przed krytyką, mogę być wyśmiany albo odrzucony, albo przesadna dyskrecja, więc powodów takich może być wiele. I te trudności oczywiście można pokonywać dzięki ćwiczeniom, wysiłkowi, przełamywaniu się. Dlatego też nie należy się tu zniechęcać, bo formę autoekspresji można w sobie wypracowywać. Jeśli ktoś ma z tym problem, nie znaczy to, że ma tak pozostać. I mimo tego, że według wielu testów osobowości przyjęło się ludzi dzielić ogólnie mówiąc na intrawertyków i ekstrawertyków, introwertycy nie muszą być wcale skazani na niemożność wyrażenia siebie. Tu mówię do osób, które są bardziej zamknięte w sobie, bardziej takie rozmyślające, tak, bardziej skupione wewnątrz. Łatwiej mówić o sobie tym, którzy są żywi, spontaniczni, cholerycy, sangwinicy. Mhm. Trudniej mówić o sobie melancholikom czy flegmatykom, tak to może określę. Mhm. Ale jest to oczywiście możliwe, żeby tego się uczyć i autoekspresja jest taką sztuką, którą należy posiąść, doskonalić się. Podobnie jak poczucie własnej wartości. Teraz powiemy sobie jeszcze kilka słów na temat fałszywych sposobów wyrażania samego siebie. Tutaj widzimy, że mogą być problemy, ale też i może być tak, iż w sposób fałszywy siebie wyrażam, nieprawdziwy, jakiś zakamuflowany. Są na przykład takie tendencje, ja się z tym spotkałam jako forma pewnej rady czy sugestii, żeby siebie wyrażać w sposób taki bardzo ekspresyjny, ja bym powiedział wręcz agresywny, poprzez gesty, krzyki w obecności innych. Jeśli nie mogłeś siebie jasno wyrażać kiedyś, to teraz siebie wyrażaj i właściwie sugestia, by pójść w drugą skrajność. Agresja, krzyk i tym podobne rzeczy. Sposób wyrażania siebie nie należy utożsamiać według mnie z takim żadnym emocjonalnym katarzis, z takim oczyszczeniem, z taką chaotyczną, nieprzemyślaną ekspresją swojej osoby. Myślę, że akt ten, jeśli ma być prawidłowy, to on wymaga pokazania siebie w sposób jak najbardziej spójny, jak najbardziej uczciwy w stosunku do własnego doświadczenia, z uwzględnieniem kontekstu społecznego, bo na przykład było mi ciężko, doświadczyłem trudnych rzeczy w życiu, raniono mnie, krzywdzono, nie miałam miłości rodziców i tak dalej, a teraz się uczę powoli to wszystko przełamywać i siebie wyrażać. Bo jeśli ktoś na przykład nigdy siebie nie wyrażał i nagle reaguje gwałtownie, agresywnie, czy to jest dobre? To nie wiem, czy to jest prawdziwe zresztą.
No to trochę oszukiwanie siebie albo innych.
Dokładnie. Na przykład do dziecka nie będziemy zwracać się takim samym tonem i z takiej samej pozycji, jak do przeciwnika, z którym dyskutujemy na jakiś sporny temat. To przecież nie jest ta sama osoba, nie ten sam wiek. A więc trzeba będzie się znowu dostosować do ludzi, do wieku, do potrzeb, bo mówię to w kontekście, że ktoś siebie nigdy nie wyrażał, jasne, konkretnie, a teraz w sposób agresywny, w formie krzyków się zawsze wyraża. Mhm. Ale wiadomo, że taki sposób bycia nie zawsze jest wszędzie potrzebny, adekwatny i właściwy. I to będzie raczej fałszywe i sztuczne.
Za chwilę wrócimy do rozmowy, teraz Goec Orkiestra.
Nie rozglądaj się, bo wokół nie ma nic. Za oknami wszystko znikło, nie ma nic. Nie ma sekund, nie ma godzin, nie ma dat. Jakby ktoś wyłączył z prądu cały świat. Telefony głuche milczą, nie ma nic. Z myśli co przemknęła nagle, nie ma nic. Nawet burza poszła w diabły, przespać gniew. Tylko serce w swoim rytmie tłoczy krew. Nie ma nic, oprócz nas. Siebie w głąb przeniknąć, żeby żyć, by na nowo umieć dostrzec, co się ma. Życie przecież taką krótką chwilę trwa. Nie ma nic oprócz nas, wolna są, czy się czas.
ludzkich uczuć.
Powrócimy jeszcze do tych fałszywych sposobów wyrażania siebie, bo te fałszywe sposoby wyrażania siebie to nie tylko ta nadmierna ekspresja, to
przesadna,
taka, tak, wybuchowość i tak dalej, ale też może być w drugą stronę fałszywe wyrażanie siebie, czyli na przykład stwarzanie pozorów, że jestem łagodny, cierpliwy, dobry wobec każdego i w każdym momencie swojego życia, tylko w pewnym momencie stanie się taka sytuacja, że to wszystko legnie w gruzach i pokaże się prawdziwe oblicze.
Prawdopodobnie, bo jak się tłumi w sobie coś, to z czasem człowiek tego pewnie już nie opanuje i potem wybucha. Taka sytuacja z osobą, która właśnie dzieliła się takim problemem, studentka mieszkająca na stacji z koleżanką, miała ciężki dzień na studiach, dużo trudności, problemów, wiele spraw jej nie poszło pomyślnie, więc była i rozbita, i znerwowana, i to przeżywała. No i robiąc, gotując obiad, przychodzi koleżanka na stację i mówi jej, że wiesz, dzisiaj jest mi bardzo ciężko, bardzo trudno, jestem bardzo zdenerwowana, więc od razu ostrzegam cię, czy proszę, zostaw mnie w spokoju, bo mogę coś nie tak powiedzieć, więc weź to pod uwagę. No i ta koleżanka, zamiast to zrozumieć, bo ona powiedziała właściwie, powiedziała prawdę, że tak czuję, tak przeżywa. Tak, tak, bo mogę skrzywdzić, więc muszę to przeżyć, przeczekać i tak dalej, uspokoić się. A ta się obraziła na nią, że jakim prawem jej warunki stawia, jakim prawem tutaj ostrzega ją przed czymś, więc tej się zrobiło bardzo przykro, obiad zostawiła, ubrała się i wyszła z domu, żeby rzeczywiście czegoś nie było złego. I później do mnie właśnie mówi, czy ona nie ma prawa do tego, że coś przeżywa, że sobie z czymś nie radzi.
No tak, ma w prawo. Pewnym stopniu wyraża swoje
oczywiście, że
potrzeby.
Tak. A tym bardziej, że ona o tym mówi, bo gdyby tego nie mówiła, udawała, że jest wszystko w porządku, a wiadomo, że mi na twarz, ciało to wszystko pokaże, bo nie oszukamy uczuć. Jeśli ich nie wyrażamy, jak mówi Orygenes, one zawsze w jakiś sposób się odcisną na nas, w nas zostaną. I to jest prawdą. A teraz, drodzy Państwo, jakie formy ekspresji przyjmuje wyrażanie samego siebie? Jakie mogą być formy? Ich, nam się może to kojarzyć tylko z formą mówienia. Wyrażam siebie, mówię o sobie. Ale tych form jest naprawdę znacznie więcej, niż nam się wydaje. I pierwszą formą jest zasada jaka? Należy dbać o swój wygląd fizyczny. To może kogoś zdziwić, że to jest forma autoekspresji. Właśnie wygląd fizyczny. Gdyby ktoś nam powiedział, że czuje się pewny siebie, a równocześnie miałby spuszczoną nisko głowę, uciekał spojrzeniem, garbił się, miał zapadniętą klatkę piersiową, albo urywany oddech, chwiejną postawę, raczej byśmy mu nie uwierzyli. Raczej byśmy mu nie uwierzyli. Taki wygląd fizyczny zdradziłby głębokie poczucie niepewności tej osoby. Najprawdopodobniej. I ten, kto umie siebie wyrażać, prezentuje się w zupełnie inny sposób. Trzyma się prosto. Głowę ma uniesioną. Jest to rozluźniony. Oddycha spokojnie. Mówi zdecydowanie i pewnie stoi na ziemi. Osoba, która gra, będzie niespokojna. Oddycha niespokojnie. Nie jest rozluźniona. Da się to wyczuć. Kiedy ona mówi, że co ci jest? Nic mi nie jest. Jest, bo to widać. Ciało nie kłamie. Ciało zawsze mówi prawdę. Więc uważa się, że nasze wnętrze oddziałuje na nasz wygląd zewnętrzny. Ale równie prawdziwe jest twierdzenie odwrotne, że jeśli będziemy trzymać się prosto, spojrzenie będziemy mieć wyraziste, głos zdecydowany, rozluźniony sposób bycia, poczujemy się znacznie pewniej. I takiej osobie zaufamy.
No to potwierdza się na przykład w przypadku rozmów o pracę, bo przecież jasno mówią pracodawcy, że bardzo ważny jest ten pierwszy kontakt, wygląd fizyczny, postawa i tak dalej, to wszystko, o czym ksiądz mówi.
Więc autoekspresja nam się przyda, jeśli chodzi o CV i szukanie pracy. Tutaj jeszcze taki drugi moment, to nasza moda. To jest ogromna presja społeczna, które mogą ulegać ludzie, ale głównie ci, którzy uważają się za nieatrakcyjnych i niezbyt uzdolnionych. Nie wiem, czy to jest do końca prawdą, ale być może. Mam tu na myśli ludzi młodych, którzy często czują się steroryzowani koniecznością noszenia markowej odzieży. Chodzi mi o taki sposób bycia, czy o takich ludzi, bo na przykład boją się odtrącenia przez grupę rówieśników. A bywa tak, że dzieli się młodzież na to, na tych, którzy są ubrani. I teraz w zależności od tego, co noszą, co by oznaczało dla nich utratę na przykład sensu życia, bo nie mają takich ciuchów, takich ubrań więc nic nie znaczą. Mody nie należy lekceważyć, nie można jednak też stać się jej niewolnikiem, bo markowe ubrania nie zastąpią zalet moralnych, takich jak na przykład spontaniczność, naturalność, otwartość i uczciwość. Kiedy się o tym mówi młodzieży, to nagle oni mówią, no rzeczywiście, ma ksiądz rację. To jest istotą człowieka, a nie wygląd tylko zewnętrzny.
A nie ma ksiądz wrażenia, że poprzez modę też można pewne rzeczy fałszować, jeśli
można.
Chodzi o obraz siebie?
No, na przykład ktoś specjalnie na siebie uwagę zwraca. Jakiś wygląd taki...
Krzykliwym ubraniem, tak, na przykład.
Wygląd, który no, jakby celowo wszystkie oczy są na tą osobę skierowane. Dlaczego tak ta osoba robi? Bo chce być w centrum. Dlaczego? Osoba, która ma właściwe poczucie własnej wartości, tak się nie wyrazi. Mhm. Bo ona zna wartość samego siebie i nie będzie musiała aż tak bardzo siebie eksponować.
A poza tym na przykład, no nie wiem, ktoś, kto się ubiera tylko i wyłącznie na czarno, chodzi w jakichś glanach i tak dalej, to też jest pewien sposób wyrażenia siebie, ale on też dużo mówi o człowieku.
Dużo. I tutaj to pytanie, dlaczego tak się ubierasz, też jest bardzo aktualne i trafne. Dlaczego tak? Dlaczego tylko tak? O co tu chodzi, nie? To też może być duża dawka informacji. Kolejna rzecz to autoekspresja wyraża się w czym? Manifestowanie swojego prawa do istnienia. To może kogoś dziwić, jak to? Mam manifestować prawo do swego istnienia. A więc wyrażać siebie samego to przede wszystkim objawiać swoje prawo do tego, że istnieje. Ja jestem, istnieję. I to jest genialne. To jest wielki cud. Żyję i jestem. Bo za czym zapytamy, kim jestem, muszą stwierdzić, istnieje. Mhm. Nikt poza nami nie obroni naszych nienaruszalnych praw. Nikt. Wyrażać samego siebie to również manifestować swoją obecność w społeczeństwie. A często ludzie nieśmiali usiłują rozmyć się tak, aby o nich zapomniano i ma się wrażenie, że oni by się woleli wtopić w tłum, w tło tapet czy kolor ścian, niż zaistnieć, niż się odezwać. Ja tu istnieję, ja tu jestem.
Tutaj można by było zadać pytanie, czy chodzi o to na przykład, że wyrażając siebie powinniśmy, nie wiem, wstąpić do jakiegoś stowarzyszenia, gdzieś zaistnieć, jeśli chodzi na przykład o jakieś akcje podejmowane od czasu do czasu.
Można. Można szukać ludzi, którzy są mi podobni w myśleniu, wartościowaniu, by też uczyć się wśród nich właśnie wyrażania siebie, mówienia o sobie, dzielenia się sobą. Tu taki przykład mi się nasuwa. Jak czytałem o tym, gdy opowiada o swoim koledze kolega. Otóż jego kolega nigdy nie zabierał głosu na spotkania w grupie. Kiedyś jego przyjaciel zapytał go, dlaczego milczy. I ten mu odpowiedział, że nie czuje się wśród kolegów nikim ważnym, a jego poglądy nie są warte tego, by miał je wypowiadać wobec innych. Że on właściwie jest nikim. Dlaczego miałby cokolwiek mówić? Więc wolałby milczeć i pozostawać w cieniu. I kiedy jego przyjaciel poprosił go, żeby powiedział coś więcej o przyczynach takiego zachowania, on wyznał, że od najmłodszych lat rodzice zabraniali mu zabierać głos w obecności dorosłych. I ten nawyk pozostał mu także w wieku dojrzałym. I kiedy go przyjaciel, kolega zachęcił do tego, żeby jednak próbował wypowiadać się publicznie, siebie wyrażać, na co on przystał, zaczął ćwiczyć się w zadawaniu pytań, krótkich wypowiedziach, wyrażaniu swojej opinii. W ten sposób nabrał pewności siebie, nabrał odwagi w dzieleniu się swoimi myślami z grupą i tak się nauczył autoekspresji.
Z tym mają problemy na przykład uczniowie w szkołach, gdzie muszą na przykład wystąpić z jakimś referatem i jest to dla nich bardzo duży stres. Albo będąc już pracownikiem jakiejś firmy, wystąpić na forum i zabrać głos na przykład na jakiejś konferencji. To jest stres nawet dla dorosłych.
Oczywiście, jest to wielka sztuka autoekspresji i też o tym za chwilę będziemy też mówić. Tak, a to jest słuszna uwaga. Tu taka może jeszcze trzecia forma autoekspresji, to prosić o to, co jest nam potrzebne. Umieć prosić. To też może kogoś zaskoczyć, że forma prośby jest też wyrazem autoekspresji. Nikt oprócz nas samych nie zna naszych codziennych potrzeb, naszych dążeń ukrytych w głębi serca. I często nie mamy odwagi wyrazić ich w obawie przed odmową albo odtrąceniem. I w konsekwencji nie wyrażamy się i nie mówimy nic o tym, o co chcielibyśmy poprosić. I zdolność poproszenia o coś to również sposób autoekspresji. Kiedyś opowiadał pewien pan, był bardzo zaskoczony zachowaniem swojego przyjaciela, Żyda, który mieszkał w Nowym Jorku, który bezustannie zwracał się z różnymi prośbami do ludzi nieznanych. Sobie wyobraźcie, drodzy Państwo, że z upodobaniem pytał przechodniów o godzinę. Albo na przykład do chłopaków grających w piłkę usilnie domagał się, by mu pozwolili kopnąć ją. Albo poprosił jakieś dziecko, by pozwoliło mu polizać loda. I był tym zafascynowany i oszołomiony, ponieważ była w tym pewna zuchwałość. I kiedy mu to powiedział, ten Żyd odparł, że ludzie ci czuli się zaszczyceni, mogąc dać mu to, o co prosił. I ten pan później właśnie mówił, że lepiej pojął zdanie zawarte z Ewangelii: proście, będzie wam dane, szukajcie, znajdziecie, kołaczcie, otworzą wam. Więc wielu ludzi odczuwa często ogromny opór wewnętrzny przed poproszeniem o coś. Nie robią więc tego lub robią to z wielkim zakłopotaniem. Obawiają się odmowy, albo odtrącenia, albo śmieszności, albo bezsilności, albo upokorzenia, okazania się zależnym od kogoś, konieczności zrewanżowania się też i tak dalej. I te właśnie obawy powodują, że nieskutecznie wyrażają swoje prośby. Tu dla przykładu zakochani. Niektórzy zakochani wolą, by druga osoba sama odgadła, czego pragną, zamiast wypowiedzieć to wprost. Ponieważ
no,
uważają...
No powiem, o do czego ksiądz pije, to chodzi pewnie o kobiety, które często mówią do mężczyzn,
no nie tylko,
że powinieneś się domyślić.
Bywa też odwrotnie. A znowu zbyt szczera prośba mogłaby popsuć romantyczną atmosferę, więc się nie mówi nic. I taka taktyka jest bardzo nieskuteczna, bo partner nie potrafi czytać w myślach drugiej osoby. Wiele osób na tym dużo traci, szczególnie pary zakochane. Żeby przejść do zakochania, do miłości, jeszcze kiedyś o tym będziemy sobie mówili, to trzeba właśnie jasno wyrażać siebie, co myślę, jakie jest moje zdanie, jak uważam, z czym się zgadzam, z czym nie. A często tym się nie mówi. Bo człowiek boi się, że zrani tamtą osobę, to będzie bolało, a może jeszcze mnie zostawi, albo coś jeszcze innego, więc lepiej tak zatuszujmy wszystko, o niczym nie mówmy, ważnym dla mnie, istotnym. Na tej zasadzie to jest bardzo mylące, bo to i tak się kiedyś odmije. Inni znowu ludzie na przykład wypowiadają prośby w formie aluzji. Jak to wygląda? Nie odważając się wprost wyrazić swoich pragnień, obawiają się bowiem utraty twarzy w razie odmowy. I tak na przykład żona, która ma wielką ochotę obejrzeć jakiś film, ograniczy się do pokazania go mężowi na plakacie. Co niekoniecznie odniesie oczekiwany skutek, bo on się nie domyśli prawdopodobnie, że żona chce go obejrzeć.
No albo aluzja w stylu, no Krysia dzisiaj dostała ładne kwiaty.
Właśnie. Znowu jeszcze inni, zamiast mówić wprost, czego potrzebują, skarżą się, mając nadzieję, że w ten sposób wywołają w swoich bliskich poczucie winy. Na przykład będą narzekać: nawet sobie nie wyobrażasz, jak cierpię. O co w tym chodzi? Jest to zakamuflowane. Nie powie się wprost. I w ten sposób pośrednio, prosząc ludzi o pomoc, tak się człowiek wyraża. To też jest niewłaściwe. Są też tacy ludzie, którzy od początku sami działają na własną niekorzyść. Na przykład odważają się wypowiedzieć prośbę, ale natychmiast pospiesznie dostarczają rozmówcy powodów do jej odrzucenia. Może nie powinienem pana o to prosić? Proszę się nie krępować, jeśli nie może pan mi pomóc. Wiadomo, że przy takiej dziwnej prośbie każdy odmówi. Mhm. Pan wybaczy, ale rzeczywiście czasu nie mam. Więc na czym polega sztuka proszenia? Jak tego się uczyć? Po pierwsze, należy precyzyjnie określić przedmiot swojej prośby. O co chcę poprosić? Trzeba być pewnym, że jest ona uzasadniona. Dlaczego o to proszę? Trzeba otrzymać to, co się chce. Aby otrzymać to, co się chce, należy prosić o to z przekonaniem. Jestem pewny, że to jest dla mnie ważne, koniecznie potrzebne. Zanim przedstawimy naszą prośbę, musimy też poznać osobowość tego, kto ewentualnie miałby ją spełnić i jego przyzwyczajenia. Na przykład niektórych osób nie należy o nic prosić, zanim nie wypiją swej porannej kawy.
Trzeba znaleźć moment.
Dokładnie. I po piąte, trzeba prosić wytrwale, żeby się nie zniechęcać, bo niektórzy raz próbują, potem czują się odrzuceni i już więcej nie poproszą. Są urażeni, bo jak ta osoba śmiała tak mnie zlekceważyć, nie odpowiedziała, była niewrażliwa, nie zauważyła, więc nie ma o co prosić. Nie ma sensu. Daję sobie spokój. Wytrwałość. Okazywanie zainteresowania i uczucia również może być przedmiotem prośby. Na przykład pewna studentka, którą profesor wyłącznie krytykował, wykazując jej błędy w pracach, spytała, czy nie mógłby jednak wyrazić swojego uznania wtedy, kiedy napisze coś dobrze. I to podziałało. Skądinąd, o ile pragnienie zainteresowania czy uczucia jest właściwe, o tyle nie należy ich wymagać, bo zawsze trzeba liczyć się z tym, że druga strona ma prawo nam odmówić. Też trzeba o tym wiedzieć. To złota zasada w życiu małżeńskim. Jeśli jedno z małżonków prosi o coś drugie, powinno pozostawić mu całkowitą swobodę co do sposobu i czasu zareagowania na tę prośbę. Druga osoba ma prawo mi pomóc, ale też ma prawo odmówić. I tu trzeba dać człowiekowi wolność.
A bardzo często pojawia się taki argument, że no skoro mnie kochasz, to powinieneś.
Ale dać człowiekowi czas. W jaki sposób chce mi pomóc i kiedy?
Świat ludzkich uczuć.
Devotion, and we got nothing to be sorry for.
I powracamy do rozmowy. Mówiliśmy o tych sposobach wyrażania siebie. To jest bardzo ważne w kontaktach na co dzień. Tak jak powiedzieliśmy, w wielu sytuacjach dochodzi do pewnych nieporozumień związanych właśnie z autoekspresją, z wyrażaniem siebie. Nie da się zbudować związku bez wyrażania siebie. O, mamy telefon. Witamy serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No właśnie, ja chciałbym porozmawiać na temat tej autoekspresji. No niestety wolałbym poza anteną, bo mam z tym ogromne problemy, ale no jest to taka to możliwe, że na antenie, tak?
Mhm. Może spróbujmy na antenie.
No ja jestem dorosłym dzieckiem alkoholika, dzwoniłem tu któregoś razu właśnie do audycji, wracam właśnie z dźwięku i no jest to mój ogromny problem. Tu na wstępie audycji było mówione o samoocenie. Te tematy już, powiedzmy sobie, gdzieś wewnątrz siebie poukładałem. Natomiast no, po raz pierwszy w ogóle usłyszałem o czymś takim, że jest coś takiego jak autoekspresja, prawda? I
no my sobie nie zdajemy jednak sprawy.
U mnie ten temat naprawdę leży. Z tego, co tu ksiądz opowiadał, to wszystko do mnie tak pasuje jak ulał, tylko właśnie w tej negatywnej stronie. Nic nie idzie, żeby coś pokazać siebie, to naprawdę strasznie mi ciężko na zewnątrz i że tak powiem, co odkryłem, że uczę się tego na meetingach dla dorosłych dzieci alkoholików.
I a bardzo dobrze.
Ale co jeszcze mogę zrobić? Chciałbym to właśnie usłyszeć w audycji. Czy będzie to możliwe?
Będziemy jeszcze dzisiaj mówić trochę o formach autoekspresji. Nie wiem, co panu odpowiada i jakie pan ma z sobą problemy, ale myślę, że to, że pan jest w grupie AA, że są tam ludzie i można mówić o sobie, to już jest bardzo dużo i od tego trzeba zaczynać i to ciągnąć dalej.
DDA, księże.
DDA. Przepraszam.
Ale ja myślę swoją drogą, że no ten krok jednak jest podjęty z pana strony. Jak wielokrotnie mówiliśmy na naszych audycjach dotyczących w ogóle dorosłych dzieci alkoholików i alkoholików również, to jest bardzo długi proces. No i to, o czym też ksiądz powiedział tutaj wcześniej, gdy nie ma wzorców w rodzinie, gdy nie uczymy się tego w rodzinie po prostu, wyrażania swoich emocji, wręcz odwrotnie jest, że zamykamy się z różnych powodów, no to jest to później trudne tak w dorosłym życiu.
Dokładnie tak i wiele osób dorosłych ma z tym poważny problem. Od czego zacząć? Ja myślę, że trzeba szukać ludzi, którym można zaufać, osobom nie z rodziny, bo jeśli takich nie ma, więc szukam ich gdzie indziej. I taka grupa DDA jest bardzo dobra, super. I od tego trzeba zacząć.
Ale też ja nie zapamiętam dzisiejszej audycji, jakie są elementy wyrażania, bo no wszystko fajnie, ładnie, pięknie. Tylko no nie zapamiętam po prostu tego. Mam już takich ludzi, gdzie właśnie taka grupa, tak, ale no nie zapamiętam, jakie są sposoby autoekspresji.
To my później powtórzymy
na koniec. My jeszcze powtórzymy. Ja dziękuję bardzo za telefon.
Dziękuję.
Pozdrawiamy serdecznie. My trochę powiedzieliśmy o tym, jakie to są elementy. Powiedzieliśmy między innymi o tym, że jest bardzo ważny wygląd, że trzeba zwrócić uwagę na to, w jaki sposób inni nas odbierają poprzez nasz wygląd.
Mam prawo do istnienia i teraz, żeby umieć też zamanifestować to, że jestem. Umieć też prosić. I tutaj o tym też więcej mówiliśmy. A teraz powiemy sobie o tym, żeby uczyć się wyrażać swoje uczucia, emocje. W tym też trzeba się ćwiczyć. Szczególnie ma pan tu rację, że jest ciężko mówić o swoich uczuciach, o tym, co czuję, przeżywam, kiedy tego nie było w domu. Nie było takiej możliwości mówienia o sobie. Nie było rozmów o sobie. Typu, co w szkole?
Nie interesowały nikogo nasze potrzeby chociażby.
Na przykład nasze potrzeby. Co czujesz, co przeżywasz?
Nie mogłem zwrócić się o pomoc. Nie mogłem prosić, bo nie wiedziałem, że nie otrzymam.
No tego powodów jest dużo. Niemniej sam fakt, że nie było możliwości rozmów. Pewien pan opowiadał mi kiedyś, że proponował swojemu koledze, żeby popłynęli łódką nad jezioro, a jego kolega mu odmówił takim dość oschłym tonem. I następnego dnia przyznał się, że czuje lęk przed wodą, że chciałby go pokonać. I byłem pełen podziwu, mówi ten pan o sobie, dla jego pokory. Dla jego otwartości umysłu, że ten człowiek dorosły mówi o sobie, że on się boi wody, ale też mówił o sobie, że ryzykuje, ponieważ chce pokonać lęk i chce tam popłynąć. I drugiego dnia poprosił tego pana, żeby jednak popłynęli. I to jest dobry sposób ćwiczenia siebie. Mężczyźni, bardziej niż kobiety, mają na ogół spore trudności z wyrażaniem swoich uczuć, emocji. takich jak czułość, łagodność, strach z podatnością na zranienia czy wybuchowym temperamentem, co nie oznacza, że mężczyźni nie odczuwają ich bardzo intensywnie, ale sądzą często, że wyrażanie uczuć jest czymś niemęskim. Jest to nasza słabość. Tak często rozumiemy to. I stąd wolą w milczeniu wycofać się do swojej jaskini, jak zranieni przez życie władcy. Tak to może określę. I o wiele chętnie manifestują natomiast swą siłę, ducha walki, gniew, dumę, czyli takie emocje, które kobiety skłonne są raczej tłumić. Osoba o wysokim poczuciu własnej wartości dysponuje całym repertuarem emocji i uczuć, które powinna nauczyć się wyrażać w odpowiednio kontrolowany sposób. I kiedy zostaną one wyrażane, powstaje wewnątrz tej osoby miejsce dla następnych uczuć. Natomiast tłumienie emocji może bardzo negatywnie odbić się na autentyczności tej osoby, jego zdrowia, danego człowieka, oraz uniemożliwić mu wyrażenie swego wnętrza. Bo ktoś zapyta, a kim ty jesteś, co ty przeżywasz, co ty czujesz, co myślisz. I człowiek na przykład nie umie tego jasno wyrazić, powiedzieć, albo jakoś nie jest siebie za bardzo świadomy, albo jest zastraszony. I stąd wtedy trudno komunikację, trudno o tą właściwą autoekspresję.
Myślę, że w relacjach w ogóle, zwłaszcza jeśli chodzi o relacje z drugą osobą, w sytuacjach konfliktowych też to może mieć miejsce, bo gdy nie słyszymy z drugiej strony, czego oczekuje, no nigdy nie zdołamy dojść do pewnego porozumienia, no bo druga osoba zamknie się i koniec.
Dokładnie tak. I teraz tutaj kolejną formą autoekspresji właśnie jest negocjacja. Umieć negocjować. To jest też sztuka autoekspresji, a nawet bym powiedział, że wyżyny sztuki autoekspresji. Negocjacja. Kiedy jasno wyrażamy naszą prośbę, a rozmówca nie zgadza się, przedstawiając inną propozycję, którą wyraża bardzo jasno, to będziemy musieli podjąć negocjację. Ja myślę tak, ja uważam tak, a ona uważa zupełnie inaczej. I też to mówi jasno, konkretnie. Co wtedy? Negocjacje zaczynają się w momencie, gdy dwaj partnerzy wypowiadają swoje oczekiwania i podejmują na ten temat dyskusję. Żadnego konfliktu, potrzeb nie da się rozstrzygnąć, jak długo obie osoby nie będą naprawdę szczerze tego chciały. I stąd sztuka negocjacji wymaga od obu osób zgody, że żaden z nich nie może wyjść przegrany. Co by z tego wynikało? Że negocjacja jest niemożliwa, jeśli jedna ze stron usiłuje bezwzględnie dowieść, że to ona ma rację, a druga jest w błędzie. Albo kiedy jedna osoba siebie jasno wyraża, druga na przykład powiedziała też jasno, ale jest uparta. I wtedy nie ma możliwości dialogu.
W zasadzie
dialogu.
Moje musi być na wierzchu.
Dokładnie tak. I to mamy wtedy kłótnie na przykład małżeńskie. A jeśli na przykład mąż i żona z sobą rozmawiają, mąż widzi tak, żona widzi tak, to wtedy z sobą razem rozmawiają i szukają wspólnego porozumienia tak, aby i mąż i żona nie byli poszkodowani.
To jest bardzo trudna.
Bardzo trudna.
Sprawa.
Stąd wiesz, sztuka to są wyżyny autoekspresji. Niemniej tego trzeba się uczyć i często okazuje się, że w małżeństwach jest to problem bardzo poważny. Wiele małżeństw nie potrafi z sobą w taki sposób rozmawiać.
Znaczy być może w tych sytuacjach konfliktowych nie dochodzi do ustępstwa z tego powodu właśnie, że ktoś nie wyraża swoich potrzeb, zamyka się na drugą osobę, nie mówi o tym, czego oczekuje od tej osoby. I jest pewnego rodzaju impas.
I po części może nie chce z siebie zrezygnować, z własnego uporu, z własnych decyzji na przykład. Jest to problem też tej negocjacji między rodzicami a dziećmi, bo na przykład nie ma rodziców idealnych, też mają swoje błędy, też robią często źle i to widzą dzieci i potrafią rodzice bardzo mocno skrzywdzić dzieci. I na przykład dziecko upomni się o to, powie, że tato, ranisz mnie, krzywdzisz mnie. I na przykład mądry ojciec przyzna się do błędów, przeprosi.
Ale w rodzicach jest bardzo często taka, nazwijmy, cecha, w takiej sytuacji, gdy wiedzą, że no, przeholowali na przykład z karą i tak dalej, odzywa się w nich taki głos, Jak się przyznam do błędu, to stracę autorytet.
No właśnie błąd. Zyskasz. Jeśli rodzic potrafi wejść do dziecka i przeprosić, uznać swoją winę, zyska jeszcze większy szacunek, miłość i autorytet. Bo dziecko pragnie rodziców i bardzo je kocha. Bardzo ich kocha. Ale kiedy jest ranione, krzywdzone i rodzic nie chce uznać swojej winy i gra osobę, którą się nie jest, no takie dziecko nigdy takiemu rodzicowi nie zaufa więcej. Zamknie się i odejdzie. I stwierdzi, mój ojciec jest jak uparty osioł, dosadnie mówiąc. Nie da się z nim nic zrobić.
Tu można trochę wrócić do tego schematu autoekspresji, gdy ktoś wyraża swoje potrzeby albo mówi o tym jasno, że krzywdzisz mnie. Ksiądz mówił o tym, żeby ten komunikat z drugiej strony przefiltrować trochę przez swoje poczucie wartości. No i być może pojawi się taki właśnie komunikat w głowie rodzica, że jestem wartościowy i nie tracę w oczach swojego dziecka, mimo że ono mi udowadnia, że krzywdzę.
Tak jak mówiliśmy, każdy ma prawo do błędów. Każdy może coś zrobić źle, ale miejmy też odwagę te błędy naprawić. A to jest bardzo ważne. Dzieci muszą błędy naprawiać. Rodzice tak samo.
Ważny komunikat dla rodziców. Za chwilę wrócimy do rozmowy.
Świat ludzkich uczuć.
All the time.
i powrócimy do rozmowy. Mówiliśmy o tym, że ważna jest autoekspresja również w rozmowie, w negocjacjach, które są niezmiernie trudne. I cóż, jak ćwiczyć to wyrażanie uczuć?
Tutaj powtarzam, to wyżyny autoekspresji, sztuka negocjacji. Nam jest ciężko z siebie zrezygnować, żeby i ja, i druga osoba były szczęśliwie w rozmowie. Jest to trudne. Ale też inna forma jeszcze negocjacji to nauczyć się przyjmować czyjeś zainteresowanie i uczucie. Przyjąć czyjeś zainteresowanie. Ktoś się mną interesuje, ktoś
mi
pokazuje
uczucia.
Tutaj
mają bardzo duże trudności właśnie dorosłe dzieci alkoholików.
No, nie
bo
tylko.
One nie ufają, nie przyjmują
tak.
Tego z ufnością.
Tu można to bardziej chyba uogólnić osoby z rodzin dysfunkcyjnych w ogóle. Czy to byłby alkohol w rodzinie, rozbite
przemoc.
Rodziny, przemoc, czy rozwody, czy nawet śmierć kogoś z rodziców i zabrakło rodzica, więc tutaj mogą być też takie różne podłoża, niemniej jednak te zaburzenia występują, te nieprawidłowości. Na przykład mówi się, że przyjmować to dawać siebie. Przyjmować to dawać siebie. Czy spotkaliście kiedyś, drodzy Państwo, osobę, która odmawiała przyjęcia jakiegokolwiek podziękowania, pochwały albo ciepłych słów, albo na przykład usiłowała obniżyć ich wartość, będąc przewrażliwiona na tym punkcie. Ja spotkałam takich ludzi, gdzie próbuję docenić, dowartościować, pochwalić, a ta osoba neguje moje słowa. Albo czym wytłumaczyć taką postawę? Myślę, że tego typu ludzie cierpią często na niskie poczucie własnej wartości. Wydaje się im, że nie zasługują na pochwały, albo wątpią w szczerość tego, kto je nimi obdarza. Ktoś mówi o sobie w taki sposób, że miał zwyczaj powściągliwie przyjmować wszelkie gratulacje, komplementy i serdeczne słowa. Czy było to skrępowanie, wstyd czy źle pojęta niezależność? Był to brak szacunku dla samego siebie. Dzisiaj ta osoba mówi tak, staram się przyjmować to z radością i traktować jak ładowanie akumulatora i wzmacnianie poczucia własnej wartości. Pięknie dzisiaj wyglądasz. Wiem, dziękuję. Na przykład. Gratuluję Ci sukcesu. Dziękuję bardzo. Proste. Po co się tłumaczyć? Typu, o, udało mi się przypadkiem, a miałam takie ślepe
szczęście.
Ja myślę, szczęście.
Że też czasami jest taka dziwna obawa, że jak przyjmiemy taki komplement ze strony drugiej osoby, to zostaniemy postrzeżeni jako osoby, które gdzieś tam bujają jednak wysoko w obłokach. Nasza zarozumiałość, nasza pycha rośnie.
A to nie jest pycha. To jest stawanie w prawdzie. Przyjęcie swoich talentów, zalet, sukcesów, mego wysiłku, pracy, zdolności. Czyja to jest zasługa? Moja. Więc trzeba za to podziękować, jak ktoś to ceni. Albo ktoś cię chwali. To jest coś przepięknego i wartościowego, ktoś cię docenia i chwali. To bardzo dobrze. Podziękuj. To jest jeszcze większa mobilizacja do pracy dalej, że ma to sens.
A poza tym jest jeszcze też taka obawa, jak mi ktoś prawi komplement, mówi o tym, że coś dobrze zrobiłem, to pewnie czegoś oczekuje w zamian.
No bywa tak, że jest taka podejrzliwość. A ja też na przykład spotkałam takie osoby, które odrzucały pochwałę, komplement, uczucie i pytałam, dlaczego tak reagujesz? Bo ktoś mówi, ksiądz, bo tak naprawdę nigdy na mnie nikt uwagi nie zwrócił. Nigdy mnie nikt za nic nie pochwalił, nie docenił, więc... Nie wydaje mi się i nie wierzę w to, że to, co ksiądz mówi, jest prawdą.
Że raptem teraz ktoś.
Tak, dokładnie. Mówię, ja tak to widzę, a jak ty to już przyjmiesz, to już jest twoja sprawa, ja za to nie mogę decydować. Natomiast tak sobie pomyślałam później, biedny człowiek. Jest to bardzo biedny człowiek, który nie potrafi przyjąć czyichś względów, komplementów, pochwał, uczuć, bo tego nigdy nie otrzymał wcześniej i nie wierzy w to, że on ma te talenty, zdolności w sobie. Więc jak on się rozwinie, kiedy tego nie widzi albo nic z tym nie zrobi, to nie ma żadnych szans.
Ale wbrew pozorom takich ludzi jest bardzo dużo, bo bardzo często widzimy, gdy pada z naszej strony komplement wobec kogoś, to ten ktoś jest zmieszany, nie wie jak zareagować.
A nie powinien. Inna jeszcze tutaj forma autoekspresji. Dawać sobie prawo do odrzucenia czyichś względów i uczucia. Dawać sobie prawo. Mam prawo komuś odmówić czyichś względów. Na przykład powie chłopak do dziewczyny, bardzo mi się podobasz, bardzo cię kocham, nie mogę bez ciebie żyć. Ona ma prawo powiedzieć, słuchaj, ale ja ciebie nie kocham, mogę bez ciebie żyć. I mówi ci nie. Niestety. I to jest właściwa postawa i szczera. Nie zgadzać się z kimś, to traktować go z szacunkiem. To jest właściwe, dobre niż udawanie. Niektóre przejawy zainteresowania i uczucia stawiają czasem adresata w trudnej sytuacji. Dzieje się tak wtedy, gdy obdarowywany względami uważa, że są nieszczere albo udawane, albo że osoba, która nimi go obdarza, chce przypodobać się za wszelką cenę lub też liczy na rewanż. To, co mówiliśmy ze wcześniej. Ciekawe, o co mu chodzi, skoro tak się tutaj przy mnie kręci i mnie chwali. Nie? W takiej sytuacji należy po prostu wyegzekwować swoje prawo do odmowy, ich przyjęcia, albo dać odczuć, że nie traktuje się ich poważnie. Dać sobie prawo do powiedzenia nie. Wtedy, kiedy trzeba. To też sposób obrony własnej wolności. I w miarę jak młody człowiek dorasta, odczuwa coraz silniej potrzebę znalezienia własnego miejsca, obrony swej autonomii. I rodzice nie zawsze zdają sobie sprawę, że mają na niego coraz mniejszy wpływ. Dziecko zresztą nie musi spełniać wszystkich ich oczekiwań, ale kiedyś z podziwem, tutaj mówi pewien człowiek, słuchałem, jak młody chłopiec powiedział do swojej matki, która nalegała, żeby zjadł zupę. Bardzo mądre zdanie. Wiem, że ta zupa jest dobra i że ugotowałaś ją, bo mnie kochasz. Ale nie jestem już głodny. On to powiedział znakomicie. Wyraził jasno słowo nie. Nie chcę już jeść. Doceniam twój trud. Zupa jest bardzo dobra. Wiem, że mnie kochasz, ale już więcej nie będę jadł. Jasno to powiedział i bardzo dobrze powiedział. Rodzice również mają obowiązek przecięcia pępowiny, tak to może określę. Przede wszystkim wtedy, gdy ich dorosłe już dzieci, na przykład może być taka sytuacja w życiu, wracają do domu po nieudanej próbie uniezależnienia się. Może tak być. I jeśli jest taka potrzeba, to powinni pomóc dziecku w kłopotach, pod warunkiem, że ustalą z nim, jak długo pozostanie w domu i kiedy ewentualnie chciałoby znowu odejść. I tak w wypadku rodziców, jak i dzieci, rezygnacja z utrzymywania zbyt uzależniającej więzi wymaga wiele męstwa, jeśli obie strony nie chcą ciągle czuć się winne. Bo tak często jest. Ja tego doświadczam w rozmowie z młodzieżą, która na przykład szuka pracy, nie ma jej, są w domu. Rodzice niby nic nie mówią, ale czuje się atmosferę napięcia, że powinni mieć pracę, powinni odciążyć rodziców. Ale to nie następuje. Niby rodzice cieszą się, że mają swoje dzieci, ale wisi w powietrzu to ale. Kiedy w końcu będzie robota? A nie zawsze jest tak, że tą pracę się znajdzie. Czasami trzeba dłużej szukać. Za każdym razem, kiedy mówimy tak o sobie, której mamy ochotę powiedzieć nie, wyrzekamy się samych siebie. To może bardzo dobre zdanie i myślę, że bardzo mądre. Za każdym razem, kiedy mówimy tak o sobie, której mamy ochotę powiedzieć nie, wyrzekamy się samych siebie.
To jest bardzo często w przypadku osób, które się kochają. One bardzo często mówią tak, mimo że myślą, że nie, bo na przykład nie chcą ranić. To jest podstawowy chyba powód dla tego, by nie mówić nie.
To wtedy mamy nie miłość, ale litość. Miłość jest mądra, wymagająca. Miłość jest szczera, prawdziwa, autentyczna. Nazywa po imieniu to, co jest. Ze względu na to, że cię kocham, powiem ci to, co jest prawdą, chociaż to boli. Natomiast osoby, które unikają mówienia prawdy, bo to boli, to jest to litość, a nie miłość. Z tego nic nie będzie. Miłość się tu nie rozwinie, bo to wszystko kiedyś wyjdzie na jaw. Co by z tego wynikało? Że musimy się nauczyć eleganckiego odmawiania drugiej osobie bez szkody dla obopólnych relacji. I to oto główne jakby etapy postępowania. Wysłuchujemy prośby, powtarzamy ją, żeby upewnić się, czy dobrze zrozumieliśmy, podajemy powody, dla których nie możemy jej spełnić i wreszcie, w miarę możliwości, proponujemy coś w zastępstwie. Tu jeszcze może jedna rzecz odnośnie autoekspresji. Na koniec, umieć wypowiadać się publicznie. Temat bardzo trudny i większość z nas raczej ma z tym problem. Wielu błyskotliwych studentów nie pozwala sobie na zadawanie pytań podczas zajęć, nie dlatego, że nie wolno, tylko dlatego, że nie mają odwagi. Potrzebują dodatkowych objaśnień, a jednak wolą nie zabierać głosu. Czy powodem jest obawa przed uznaniem ich za ignorantów? przed ośmieszeniem się, przeszkodzeniem grupie lub profesorowi, czy też kompleks niższości. I tu zbadaj na przykład nad takimi lękami wynika, że niektórzy woleliby raczej umrzeć, niż zabrać publicznie głos. Uczucie strachu opanowuje najczęściej tych, którzy debiutują w publicznych wystąpieniach. To ich tak przeraża i myślą sobie, że wszyscy na nich patrzą i słuchają ich wypowiedzi. Tracą zupełnie zimną krew, wyobrażając sobie wszystkie krytyczne komentarze swoich słuchaczy i krótko mówiąc, straszą sami siebie. Tego chyba każdy z nas doświadcza, takich prób i chyba nikt z nas nie jest wolny od takich prób przełamywania siebie, ale opanowywanie lęku przed publicznymi wystąpieniami wymaga silnie rozwiniętej autoekspresji, na pewno, a więc też i poczucia własnej wartości, bo z tego to wszystko wynika. Jest jednak możliwe, jeśli człowiek się w tym ćwiczy, istnieje wiele sposobów, żeby przezwyciężać tremę, a ci, którzy odważą się wreszcie stanąć w światłach rampy, odczują wielkie zadowolenie z siebie. I tego wszystkim życzę.
A ja powiem Państwu, że to jest możliwe. Na swoim przykładzie o tym wiem. Przełamałam się, stając z mikrofonem na ulicy i pytając ludzi o różne bardzo dziwne rzeczy w ramach obowiązków, że tak powiem, dziennikarskich. Oczywiście nie polecam wszystkim tylko i wyłącznie dziennikarstwa na przełamanie tych swoich obaw przed publicznymi wystąpieniami. Ale cóż, proszę Państwa, myślę, że taki SMS, który przed chwileczką dostaliśmy, jest bardzo pozytywny. Nikt nie potrafi czytać w myślach, nikt nie zna naszych myśli, dlatego tak ważne jest odważne wyrażanie próśb. A co do przyjmowania komplementów, to również reagowałem na nie z wyjaśnieniami, tłumaczeniami. Dopiero od niedawna nauczyłem się za nie po prostu dziękować, nie negować swoich zasług.
Dziękujemy Ci za ten SMS.
I jeszcze, księże, tak myślę na koniec, powtórka. Jak...
Jakie są formy ekspresji?
Tak.
Te pozytywne formy ekspresji, tak. W jaki sposób siebie wyrażać? Dbać o swój wygląd zewnętrzny, fizyczny, postawa wyprostowana, pewny siebie człowiek, trzyma się prosto, głowa uniesiona, rozluźniony człowiek, oddycha spokojnie, mówi zdecydowanie, patrzy w oczy, mówi pewnie, chodzi twardo po ziemi. To od tego trzeba było się uczyć najprawdopodobniej. Druga rzecz. Manifestować swoje prawo do istnienia, a więc też umieć odważyć się zabrać głos w grupie, wyrażać swoje zdanie, umieć też pytać. Nie umiemy mówić może trafnie i dobrze i mądrze, więc zacznijmy od prostych zdań, krótkich czy krótkich pytań. Dalej, umieć uczyć się prosić w konkretnych potrzebach, jasno to wszystko wyrażać. Kolejna rzecz to ćwiczyć się w wyrażaniu swoich uczuć, emocji, co czuję, przeżywam, dzielić się tym. To jest też tutaj dobra forma autoekspresji. Dalej, sztuka negocjacji, bardzo trudna. Tak, gdzie rozmowa jest między na przykład mężem, żoną, jest konflikt, spór o pewną decyzję i teraz mamy wybrać taką decyzję, gdzie będzie i mąż, i żona zadowoleni. Nie wiem, ja tu może mówię jakby trochę z kosmosu, bo być może tu małżeństwa mnie zanegują takie zdania, że jest niemożliwe, że to się nie da, bo jest jedno uparte, drugie uparte czy zawzięte, albo nie chce rozmawiać, więc problem jest w człowieku w tym momencie. Myślę, że i w zamknięciu, w wadach naszych, przyzwyczajeniach, nawykach, ale ta sztuka autoekspresji poprzez negocjacje jest możliwa. Bo ja też na przykład spotykam małżeństwa, które potrafią naprawdę kapitalnie z sobą rozmawiać i potrafią z siebie rezygnować i mąż, i żona na rzecz słusznych rozwiązań decyzji, które będą pewnym kompromisem. Ale jest szczęśliwy i mąż, w sumie, i żona. I to jest coś pięknego. I to chyba chodzi. Nauczyć się przyjmować czyjeś zainteresowania i uczucia. Nie odrzucać, ale przyjmować. Dawać sobie też prawo do odrzucenia czyichś względów i uczucia. Mówić jasno nie, kiedy trzeba powiedzieć nie, ale też umieć się publicznie wypowiadać. To też jest wielka sztuka autoekspresji.
A jeszcze na koniec pytanie. Czasami zdarza się, że komplementy nie płyną z serca, tylko z zazdrości. I umniejszamy swoje zasługi, myśląc, że umniejszymy zazdrość. Tak jest rzadko, ale jak się wtedy zachować? Ja tutaj mi się trochę to kłóci, jednak zazdrość z komplementami, bo chyba jeśli ktoś jest zazdrosny,
to raczej nie chwali.
To nie prawi komplementu. Komplementy
nie.
Z założenia są czymś pozytywnym.
Tak, chyba że ma w tym jakiś interes. Chyba że chce wprowadzić człowieka w ślepy zaułek, chwaląc, ale w tym jest jakiś podstępny, podejrzliwy, złośliwy, knuje jakiś plan, to może wtedy użyje komplementu. Ale czy tam jest motywem zazdrość? Może być zazdrość, prowadząc do odebrania osobie, nie wiem, dobrego imienia, tak może być, poniżenia, tak może być, ośmieszenia. Temat trudny, bo pytamy tu o motywy danej osoby, a żeby to odkryć, trzeba byłoby dużej wnikliwości i spostrzegawczości, a nie zawsze potrafimy to zobaczyć. Ja raczej doświadczam, jeżeli już, jak są komplementy, chociaż nie zawsze oczywiście, bo są też piękne słowa podziękowania, życzliwości, pochwał i bardzo dobrze, ale są też komplementy, za którymi kryje się cynizm, ironia, nie żart, nie humor, ale poniżanie człowieka, wyśmiewanie. Czyli odbieram tę osobę, że ona się wywyższa. Niby mnie chwali, ale w istocie rzeczy chce mnie poniżyć, a siebie wywyższyć. No tak to momentami wygląda. Więc też trzeba było wtedy jasno umieć odpowiedzieć na taki cynizm cynizmem. Jasnie, konkretnie, tego się nie bać.
Ale też swoją drogą myślę, że księże, no ta uniwersalna zasada podziękowanie za komplement, myślę, że też w pewnym stopniu da do myślenia komuś, kto robi z tego no niewłaściwy użytek jednak sprawienia komplementu. Mhm.
Tu warto jeszcze pytać, jak ktoś nas chwali, a mówi enigmatycznie typu jesteś znakomity. Nie wiadomo, co chodzi. Albo jesteś moją gwiazdą, mówi chłopak na przykład dziewczyny. No to jest ogólne, tego nikt nie przyjmie. Więc trzeba zapytać. W czym jestem znakomity? Dlaczego tak o mnie mówisz? Powiedz konkret. Co we mnie cenisz na przykład, nie? I to będzie już bardziej prawdziwe i bardziej autentyczne.
No i będzie to też jakaś forma wyrażania siebie, bo będziemy tak dociekali prawdy i starali się otrzymać jasny komunikat. My życzymy Państwu oczywiście udanego wyrażania siebie, no i oczywiście tego jak największego uzewnętrznienia swoich potrzeb, emocji itd., itd. Dziękuję bardzo za rozmowę. W studiu gościłam księdza Roberta Staszuka.
Beyond here and on. Boże Ojcze, na koniec tego dnia zwracam ku Tobie moje spojrzenia. Oddaję Ci cały mój dzień. Z całego serca dziękuję Ci za wszystkie radości, za wszystkie twarze, które widziałem, za wszystkie spojrzenia, za wszystkie uśmiechy, które otrzymałem i które dałem. Dziękuję Ci, Panie, że prowadziłeś mnie i byłeś przy mnie przez cały ten dzień, w radościach i smutkach. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Chcę odpocząć, powierzam Ci moje życie. Czuwaj nade mną, Ojcze, a kiedy jutro rano obudzę się, niech Twoje imię pojawi się jako pierwsze na moich ustach. Niech będzie to imię Jezusa, abym je uwielbił i niech Duch Światła stale zwraca moje spojrzenie ku Tobie. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Thank you.